Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Ścięce The Endless Frontier to krótkie, ale bardzo wpływowe opracowanie polityki naukowej, przygotowane przez Vannevara Bucha dla władz Stanów Zjednoczonych pod koniec II wojny światowej. Nie jest to książka sensu stricto w tradycyjnym gatunkowym znaczeniu, lecz raport programowy, który wyznaczył sposób myślenia o relacji między badaniami podstawowymi, państwem, uczelniami i rozwojem gospodarczym. Bush pokazuje, że trwały postęp technologiczny nie zaczyna się od gotowych zastosowań, tylko od swobodnego tworzenia nowej wiedzy. Tekst ma znaczenie historyczne, bo pomógł ukształtować amerykański model finansowania nauki po wojnie i stał się jednym z fundamentów powstania National Science Foundation. Dla czytelnika to przede wszystkim analiza tego, jak państwo może organizować system badań bez tłumienia niezależności naukowców oraz jak wiedza podstawowa przekłada się na bezpieczeństwo, zdrowie i dobrobyt. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dlaczego badania podstawowe mają znaczenie? Większe niż doraźne zastosowania. Centralna teza raportu brzmi, że rozwój cywilizacyjny opiera się na stałym dopływie nowej wiedzy, a nie wyłącznie na ulepszaniu istniejących technologii. Bush przekonuje, że społeczeństwo, które polega na cudzych odkryciach, będzie miało słabszy przemysł, mniejszą konkurencyjność i ograniczoną zdolność do reagowania na kryzysy. To ważne, bo raport odwraca popularną intuicję, według której nauka powinna przede wszystkim szybko dostarczać praktycznych wyników. Bush pokazuje, że badania podstawowe są źródłem późniejszych przełomów, których dziś jeszcze nie potrafimy przewidzieć. Właśnie dlatego ich finansowanie wymaga cierpliwości i myślenia długoterminowego. Ten argument pozostaje aktualny, ponieważ wiele kluczowych technologii wyrasta z obszarów, które pierwotnie nie miały oczywistego zastosowania komercyjnego. Raport buduje więc prostą, ale mocną logikę. Wiedza tworzona bez natychmiastowej presji rynku jest strategicznym zasobem państwa. Po drugie, model współpracy państwa, uczelni i laboratoriów niezależnych. Bush nie postuluje centralnego sterowania nauką, lecz stworzenie stabilnego systemu wsparcia, w którym państwo finansuje badania, a ich prowadzenie pozostaje w rękach środowiska akademickiego i laboratoriów badawczych. To jeden z najbardziej oryginalnych elementów raportu, bo łączy interes publiczny z autonomią naukowców. Uczelnie mają być miejscem kształcenia nowych kadr i prowadzenia swobodnych badań, a jednocześnie instytucją, która potrafi przekazywać wyniki do szerszego obiegu. Taki układ tworzy ciągłość między edukacją, eksperymentem i wdrożeniem. Bush rozumie też, że państwowe finansowanie nie powinno być jedynie reakcją na wojnę, lecz trwałą inwestycją w infrastrukturę intelektualną kraju. W praktyce oznacza to laboratoriów, granty i długofalowe programy badawcze. Ten model wpłynął później na amerykański system nauki, bo pokazał, że rząd może być sponsorem badań bez przejmowania nad nimi pełnej kontroli. To właśnie równowaga między wsparciem publicznym a swobodą intelektualną stanowi o trwałości tego projektu. Po trzecie, przekształcanie dorobku wojennego w pokój i rozwój cywilny. Raport powstał w szczególnym momencie historycznym, kiedy Stany Zjednoczone dysponowały ogromnym zawleczem naukowo-technicznym rozwiniętym na potrzeby wojny. Bush pyta więc nie tylko o to, jak prowadzić badania, ale też jak wykorzystać doświadczenie wojenne w czasie pokoju. Jego odpowiedź jest wyraźna. Technologia rozwinięta dla celów militarnych powinna po wojnie zasilać gospodarkę cywilną. To ważny element książki, bo pokazuje naukę jako narzędzie przebudowy kraju, a nie tylko produkcji broni. W tym ujęciu państwo ma obowiązek zamienić nadzwyczajny wysiłek wojenny w trwały kapitał społeczny i ekonomiczny. Bush dostrzega też, że bez takiego transferu wiedzy osiągnięcia wojenne mogłyby się zmarnować, zamiast stać się podstawą nowych branż i miejsc pracy. Z dzisiejszej perspektywy to myślenie wyprzedza wiele współczesnych debat o dual use, innowacjach podwójnego zastosowania i odpowiedzialnym wdrażaniu technologii. Raport pokazuje, że polityka naukowa musi obejmować nie tylko odkrywanie, lecz także organizowanie drogi od laboratorium do społeczeństwa. Po czwarte, nauka jako element bezpieczeństwa narodowego i konkurencji międzynarodowej, Bush łączy rozwój nauki z siłą państwa w sposób bardzo bezpośredni. W jego ujęciu badania podstawowe nie są luksusem, lecz warunkiem niezależności gospodarczej, militarnej i politycznej. Jeśli kraj nie wytwarza własnej wiedzy, staje się zależny od innych i traci przewagę w handlu, przemyśle oraz obronności. To sprawia, że raport ma wymiar strategiczny, a nie wyłącznie akademicki. Bush pisze w logice powojennego świata, ale jego argument wykracza poza ten moment, ponieważ opisuje naukę jako zasób narodowy porównywalny z surowcami, infrastrukturą czy armią. W praktyce oznacza to, że inwestycje w badania mają sens nawet wtedy, gdy ich efekty nie są natychmiast widoczne. Ten sposób myślenia pomógł później uzasadnić trwałe federalne finansowanie nauki w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie książka przypomina, że bezpieczeństwo nie polega wyłącznie na sile militarnej, lecz także na zdolności do tworzenia nowych rozwiązań szybciej niż konkurenci. To właśnie połączenie nauki z państwową odpornością czyni raport tak ważnym dokumentem politycznym. Na koniec dziedzictwo raportu, które doprowadziło do powstania National Ścięce Foundation, znaczenie ścięce The Endless Frontier wykracza daleko poza rok, niby nieco stocięte w imcie. Ponieważ raport stał się punktem odniesienia dla całego powojennego systemu finansowania nauki w Stanach Zjednoczonych. Jego idee miały bezpośredni wpływ na utworzenie National Ścięce Foundation w 1990 roku, a więc na instytucję, która przez dekady wspierała badania podstawowe w uniwersytetach i laboratoriach. To pokazuje, że tekst nie był tylko elegancką diagnozą, ale realnym projektem instytucjonalnym. Jego trwałość wynika z tego, że Bush nie obiecuje prostych recept, lecz buduje ramę działania opartą na odpowiedzialności publicznej, długim horyzoncie i zaufaniu do środowiska naukowego. Dziś raport czyta się także jako dokument założycielski nowoczesnej amerykańskiej polityki innowacji. Jego wpływ jest widoczny w sposobie, w jaki państwa myślą o grantach, uczelniach badawczych i relacji między nauką a wzrostem gospodarczym. W tym sensie książka wyróżnia się spośród wielu tekstów o historii nauki tym, że opisuje nie tylko ideę, ale system, który z tych idei rzeczywiście powstał. Podsumowując, ścięce. The Endless Frontier warto czytać przede wszystkim jako tekst dla osób zainteresowanych polityką naukową, historią dopiętej wieku, zarządzaniem badaniami oraz relacją między państwem a innowacją. Skorzystają z niego nie tylko historycy i badacze nauki, lecz także decydenci publiczni, pracownicy uczelni i czytelnicy próbujący zrozumieć, skąd wziął się współczesny model finansowania badań podstawowych. Największą wartością tego opracowania jest jego zwięzłość i jasność. Bush nie rozprasza się na teorię abstrakcyjną, tylko proponuje logiczny, praktyczny program działania. Na tle podobnych tekstów wyróżnia się tym, że nie opisuje nauki wyłącznie jako dziedziny wiedzy, ale jako kluczowy element bezpieczeństwa, gospodarki i długofalowego rozwoju kraju. To sprawia, że raport pozostaje aktualny także dziś, gdy w wielu państwach znów toczy się debata o tym, jak finansować badania, jak chronić autonomię uczelni i jak przekuwać wiedzę w dobro publiczne. Jest to lektura krótka, lecz instytucjonalnie bardzo wpływowa. Jeśli chcesz nas wesprzeć w Vannevar Bush, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.